witam na kolejnym spotkaniu z historią.
Deszczem u okna, kwiatem samotność, poszumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Chciałbym dzisiaj wrócić do dziejów Polski. Ostatnie nasze spotkanie poświęcone było Unii Polsko-Litewskiej i wstąpieniu na tron Polski Władysława Jagieły, założyciela kolejnej dynastii, dynastii Jagiellonów. Dzisiaj chciałbym przybliżyć osobę samego Władysława Jagieły i poświęcić trochę czasu na wydarzenia z okresu jego panowania. A były to wydarzenia bardzo ważne w dziejach Polski. Jak już ostatnio wspomniałem, jednym z motywów zawarcia Unii było wspólne zagrożenie krzyżackie. Na przełomie XIV i XV wieku stosunki polsko-krzyżackie były bardzo napięte. Wyzywające zachowanie się Malborka stopniowo przezwyciężało panujący w koronie pacyfizm. Żyło się w koronie podówczas całkiem nieźle, a historia uczy, że społeczeństwa zadowolone ze swojego losu nie są skłonne do wojny. Za dużo ma każdy do stracenia. Sygnałem do działania stało się powstanie Żmudzinów, rozpoczęte w maju 1408 roku, a spowodowane i poparte przez Witolda i Litwę. W lipcu przyjechało do Malborka poselstwo koronne z arcybiskupem Mikołajem Kurowskim jako przewodniczącym. Oskarża się czasem metropolitę o zbytni temperament, który go poniósł. Trudno jednak w to uwierzyć, skoro Jagieło po zawarciu pokoju na wschodzie, na radzie z Witoldem i rozpoczęciu wstępnych działań na Żmudzi zdecydował się na rozprawę, to musiał pchnąć do Malborka główną siłę, jaką dysponował – Polskę. Król postanowił postawić koronę wobec faktu dokonanego i arcybiskup Kurowski wykonywał pewnie ścisłą instrukcję króla, kiedy wprost mówił do wielkiego mistrza: przestań straszyć nas, mistrzu, wojną litewską. Jeśli bowiem wybierzesz się na Litwę, bądź pewnym, że król nasz Prusy zbrojno nawiedzi. Nieprzyjaciół Litwy my za swoich uważamy wrogów. Na ciebie więc zwrócimy oręż, jeśli Litwę zaczepisz. Każda epoka ma swój własny styl rozmów dyplomatycznych. więc może tylko forma spokojnej odpowiedzi mistrza wydaje się kompozycją literacką. Co do treści nie może być sporu, jest wierna i niezmiernie ważna. Wielki mistrz miał odpowiedzieć arcybiskupowi. Dziękuję ci, ojcze przenajwielebniejszy, że nie utaiłeś przede mną zamiarów twego króla. Ja, twoją mową objaśniony i upewniony, raczej na głowę samą niż na członki cios mój wymierzę. Ziemię osiadłą niż pustą, miasta i włości raczej niż lasy nawiedzić wolę. Wojnę zamierzoną przeciwko Litwie na Królestwo Polskie obrócę.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znam? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil.
Czternastego sierpnia 1409 roku Władysław Jagiełło otrzymał w Nowym Korczynie akt wypowiedzenia wojny. Skończył się okres pokoju trwający od 77 lat. Jednak działania wojenne w 1409 roku nie przyniosły rozstrzygnięcia i 8 października zawarto rozejm. Przygotowania do dalszej rozprawy odbywały się na wielką skalę. Jeszcze przed rozpoczęciem działań rozesłał Jagiełło pisma do całej chrześcijańskiej Europy. Nie poprzestano na opisach faktów, ale przedstawiono kwintesencję krzyżackich nieprawości. Zwięźle i bardzo trafnie wskazano, na czym polega istota krzyżackiego zła. Propaganda królewska, rozsyłanie posłów do Europy Zachodniej poskutkowało. W 1410 roku krzyżacy otrzymali stamtąd mniej pomocy niż bywało dawniej podczas wypraw przeciwko Litwie. Oczywiście krzyżacy prowadzili również własną akcję propagandową. Główne działania wojenne miały miejsce latem 1410 roku. 15 lipca miała miejsce decydująca bitwa na polach koło Stembarku, Łodwigowa i Grunwaldu. Bitwa rozpoczęła się około 9 rano. Naprzeciw wojsk Wielkiego Mistrza stały ukryte w lasach armie sprzymierzonych, a dzieliła ich nawzajem od siebie odległość jednej strzały. Długie wyczekiwanie w pełnym słońcu sprowokowało Wielkiego Mistrza do wysłania emisariuszy z prowokacyjnym podarunkiem – dwoma nagimi mieczami. Długosz tak opisuje ten fakt. Wielki Mistrz Pruski Ulrych posyła tobie i twojemu bratu dwa miecze ku pomocy, byś z nim i z jego wojskiem mniej się ociągał i odważniej niż to okazujesz walczył, a także żebyś dalej się nie chował i pozostając w lasach i gajach nie odwlekał walki. Niedługo potem całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem ojczystą pieśń Bogu Rodzicę, a potem wznosząc kopie rzuciło się do walki. Przebieg bitwy pod Grunwaldem i całej tej wojny został wyczerpująco i z naukową ścisłością przedstawiony w dziele profesora Stefana Kuczyńskiego Wielka wojna z zakonem krzyżackim. W bitwie dowodził na pewno sam Jagiełło. Stał ze świtą na wzgórzu, skąd dobrze było widać pole bitwy i przez gońców słał rozkazy, od których nawet ochrypł. Bo też ten sposób postępowania był przejęty wprost od Tatarów, mistrzów sztuki wojennej. Jagiełło miał 21 tysięcy konnych i 11 tysięcy pieszych żołnierzy. Do tego należy dodać 1000 lub 2000 Tatarów. Skład polsko-litewskiej armii był urozmaicony zarówno pod względem narodowości, jak i uzbrojenia. Ciężkiej jazdy koronnej było wraz z najemnikami 18 tysięcy i ona stanowiła główną siłę uderzeniową. W zakresie broni najważniejszej, rozstrzygającej, Krzyżacy mieli więc przewagę, dysponując większą ilością ciężkiej jazdy. Słabsze pod względem uzbrojenia i wyszkolenia oddziały litewskie nie wytrzymały krzyżackiego uderzenia i uciekły z pola bitwy. Oddziały krzyżackie rzuciły się w pogoń za Litwinami i opuściły pole bitwy. Dało to możliwość przełamania szyku krzyżackiego przez polskie oddziały w drugiej fazie i rozgromienie wojsk krzyżackich. Bitwa pod Grunwaldem stanowi nie tylko największe wydarzenie Jagiełłowego panowania, ale należy do paru najważniejszych dat w historii Polski. Zwycięstwo grunwaldzkie, załamując potęgę zakonu krzyżackiego, na kilka wieków zahamowało ekspansję niemiecką na wschód. Wspólne zwycięstwo zacieśniło związek Polski i Litwy. Oba państwa zdały sobie sprawę, że ich współdziałanie było konieczną przesłanką tego wielkopomnego zwycięstwa. Zakon stracił pod Grunwaldem większość wojska i całe swe dowództwo. Ocalał tylko wielki szpitalnik Werner von Tettingen, ale załamał się psychicznie i zbiegł aż do Elbląga. Niedobitki poddały się lub uciekały ogarnięte paniką. 16 lipca odnaleziono na pobojowisku zwłoki wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Jagiełło zachował się wobec nich z szacunkiem. Kazał je obmyć, okryć purpurą, włożyć na czterokonny wóz i wraz z ciałami innych dostojników odesłać do Malborka. Odebrał je komtur ze Świecia Henryk von Plauen, który nie brał udziału w bitwie, a który w roku poprzednim wpadł na krótko w ręce polskie pod Bydgoszczą. Teraz wziął wszystko w swoje żelazne ręce, zebrał żywność, powiększył załogę zamku w Malborku i czekał oblężenia.
Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. W twoich oczach dwa ogniki zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny w dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam głowie stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew.
w koszulu świecie nasz, daj nam ciszy żadne strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu w bór. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam gwiazdy w dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj gasić ogień zły. Świecie nasz.
Świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, z siłą Twą, co mi dasz odpowiedz.
Grunwaldu do Malborka jest około 100 kilometrów. Armia Polska potrzebowała 10 dni, aby stanąć u bram krzyżackiej stolicy. Czy można było posuwać się szybciej? Zdania w tej mierze są bardzo podzielone. Większość historyków bierze Jagiełłę w obronę, dowodząc, że szybsze posuwanie się w warunkach opanowywania kraju nie było możliwe, a zdobycie Malborka wymagało armii oblężniczej, której Polska i Litwa nie posiadały. Inaczej ocenia te działania Paweł Jasienica, zwracając uwagę na zmarnowany czas i sposób prowadzenia oblężenia. Przyjmuje się, że wskutek błędów król nie zdobył Malborka. Jasienica stawia sprawę zupełnie inaczej. Czy Jagiełło w ogóle chciał zdobyć krzyżacką stolicę? W 20 kilka dni po rozpoczęciu oblężenia Witold wycofał się ze swoimi wojskami na Litwę. Wycofanie to interpretowano rozmaicie. Faktem jest, że wycofanie to odbyło się za zgodą Jagiełły, który dał Witoldowi eskortę 6 polskich chorągwi. Jasienica pisze, że Jagiełło ani na chwilę Litwinem być nie przestał i że służył swojej ojczyźnie, wspierając ją polskimi siłami. Uważa on, że w interesie Litwy nie leżała likwidacja zakonu, stąd kunktatorstwo, które obróciło się przeciw zwycięzcom. Na koniec wydaje bardzo ostry sąd, że nikt tak wielkiego zwycięstwa w równy sposób nie zmarnował. Rzeczywiście, zapisane w traktacie pokojowym w Toruniu warunki, jak odzyskanie Żmudzi przez Litwę na czas życia Jagiełły i Witolda, po czym miała ona wrócić w ręce zakonu, co zresztą nigdy nie nastąpiło, zwrot Siemowitowi IV Mazowieckiemu części zastawionej dzielnicy oraz 300 tysięcy dukatów za wykup jeńców, to stosunkowo niewiele po tak wielkim zwycięstwie. Trzeba jeszcze dodać, że Litwini nigdy później nie wzięli udziału w wojnach Polski z zakonem krzyżackim. Walkę o odzyskanie ziem zagrabionych przez krzyżaków Polska musiała toczyć sama. Po pokoju toruńskim przyszło jeszcze Jagiełłę kilkakrotnie wojować z krzyżakami. W 1414 roku wybuchła wojna zwana Głodową. Wojska zakonu nie przyjmowały bitwy w polu, broniły twierdz, niszczyły młyny i zapasy zboża. Wojna nie przyniosła rozstrzygnięcia. Planowane na rok 1419 starcie nie doszło do skutku. W tym czasie uwagę całego kontynentu pochłaniał Sobór Powszechny w Konstancji, który rozpoczął się 5 listopada 1414 roku i trwał do 22 kwietnia 1418 roku. Sobór zakończył wielką schizmę w kościele trzech papieży i powołał Marcina V. Przyjął też wyższość soboru nad papieżem. Polskiej delegacji przewodniczył arcybiskup Mikołaj Trąba. Uczestniczył też słynny rycerz Zawisza Czarny i rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowicz, który odgrywał najważniejszą rolę. Niemały rozgłos uzyskały jego dyskusje z przedstawicielem Krzyżaków, Janem Falkenbergiem, który szkalował Jagiełłę i Polaków. Lecz dopiero traktat o władzy papieża i cesarza nad niewiernymi, obalający zasadę nawracania siłą i głoszący prawo każdego narodu do swobodnego życia, świadczy o wielkości autora. W 1422 roku stoczono pomyślną wojnę z Krzyżakami. Układ, który ją zakończył, posiada niezwykle wielkie znaczenie. Otwiera nowy rozdział w dziejach wzajemnych stosunków Polski, Litwy i Zakonu. Zawarto go 22 września nad Jeziorem Melneńskim. Wielki mistrz krzyżacki Paweł von Rusdorf wykazał ustępliwość, obawiając się buntu swego rycerstwa i obywateli. Polska otrzymała Nieszawę, a na rzecz Litwy na zawsze zakon zrzekł się z Żmudzi. Pokój Melneński zamknął i zakończył 200 lat trwający okres wojen litewsko-krzyżackich. Litwa utwierdziła się więc nad Bałtykiem i swój tamtejszy stan posiadania utrzymała niezmiernie aż do rozbiorów.
Trzeba mi wielkiej wody. Wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów. Na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Oceanów mrukliwych i strumieni życzliwych, piachów siebie niepewnych i opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nie. Niepogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej. Na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw pod Kraków, nocnych rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności. I gdzie muzyka gra, muzyka gra. ciemności. I gdzie muzyka gra, muzyka gra.
Nie daj mi
Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie.
Dwudziestego października 1424 roku urodził się Jagiele syn, nazwany po ojcu Władysławem, z czwartego już z kolei małżeństwa z Zofią Holszańską. Król miał wtedy 73 lata i nadal był dziarski. Doczekał się też drugiego syna, Kazimierza. Narodziny królewicza były błogosławionym wydarzeniem dla dynastii, ale wywołały duże komplikacje polityczne. Miał on prawa dziedziczne tylko na Litwie. W koronie nie przysługiwały one nikomu, gdyż Jadwiga zabrała je ze sobą do grobu. Od chwili koronacji Kazimierza Wielkiego upłynęło już przeszło 90 lat i nikt w Polsce nie pamiętał, jak wygląda zwyczajne następstwo syna po ojcu. Od chwili narodzin pierworodnego Władysława głównym celem polityki wewnętrznej ostatnich 10 lat panowania Jagieły było zapewnienie swemu synowi tronu polskiego. Nie było to rzeczą prostą. Wykorzystując zasadę elekcyjności tronu, stronnictwo możnowładce ze Zbigniewem Oleśnickim na czele uzależniało zgodę na powołanie do rządów jednego z synów Jagieły od dalszych przywilejów. Sformułowano je w akcie sporządzonym w Brześciu Kujawskim na zjeździe ogólnopolskim, zwanym już wówczas Sejmem Walnym Wszego Królestwa. Ale kiedy król wzbraniał się go potwierdzić, w rok potem na Sejmie w Łęczycy mieczami posiekali pergamin, na którym go spisano. Starając się przezwyciężyć opór Rady Królewskiej, król szukał poparcia w miastach. Przychylnemu wystawiały dokumenty, że nigdy innego ani innych panów sobie nie obiorą ani nie zażądają, jak długo synowie Jagieły żyć będą. Sojusz króla z miastami był jednak zbyt słaby, by przeciwstawić się skutecznie możnowładcom i idącej za nimi szlachcie. Dlatego też wielką wagę miało w planach Jagieły zapewnienie dla synów sukcesji w Wielkim Księstwie Litewskim. Kiedy więc w 1429 roku na zjeździe w Łódzku król rzymski Zygmunt Luksemburski, pragnąc poróżnić koronę z Litwą, zaproponował koronację Witolda na króla Litwy, Jagieło poparł tę propozycję, licząc na to, że po śmierci bezpotomnego Witolda korona królewska przejdzie na jego syna. Ponieważ, jak uważano wówczas powszechnie, Litwa nie mogła być wcielona do korony, Polska, by utrzymać związek między dwoma państwami, będzie musiała powołać na tron dziedzicznego króla Litwy. Zdecydowana opozycja Rady Królewskiej zmusiła jednak Jagiełę, by odstąpił od tego projektu. Co więcej, za inspiracją Rady zgodził się on odstąpić tron Polski Witoldowi, by ten, otrzymując upragnioną godność królewską, zachował jednocześnie Unię. Witold, lojalny wobec Jagieły, propozycji tej nie przyjął. Posłów Zygmunta Luksemburskiego do Witolda zatrzymali Wielkopolanie, a wysłanników jadących z koroną zmuszono do zawrócenia z drogi. Spowodowało to, że realizacja całego, bardzo zaawansowanego projektu, jako że goście jechali już na koronację, spaliła na panewce. Była to porażka zarówno Witolda, który zresztą wkrótce zmarł, ale również popierającego go Jagieły. Zwyciężyli możnowładcy, polscy reprezentujący interes państwowy, sprzeczny tym razem z interesem dynastycznym. Skoro nie dało się ani złamać, ani przechylić możnowładczej opozycji, trzeba było się z nią porozumieć i pójść na ustępstwa. W marcu 1430 roku na zjeździe Wiedlni król wydał przywilej powtarzający wszystkie prawa szlachty i dodający do nich słynną zasadę Neminem captivabimus nisi iure victum. Odtąd nie wolno było uwięzić osiadłego szlachcica, zanim nie został skazany prawomocnym wyrokiem. W zamian za to zgromadzona cała społeczność królestwa przyrzekała, że po śmierci Jagieły powoła na tron tego z jego synów, który będzie zdatniejszy do rządzenia, pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia przywilejów i przestrzegania ich.
Ciała budzę się, czuję jak me serce więźnia tłoczy krew, żeby wstać, żeby iść, żeby ziemia drży, drży też serce me. Kiedy płacze ktoś krzywdzony, płacze też. Trzeba wstać, oprzeć łzy. Trzeba przez więzienia ciała można wyjść. Trzeba wstać i wierzyć, że po drugiej stronie dobro jest. Trzeba żyć, to przecież Stwórca kazał sercu memu bić. Trzeba
krąg przychodzą nocą głodne psy. Ich skowyt szarpie me sumienie, rani sny. Lecz trzeba śnić, trzeba być, trzeba żyć. Bez więzienia ciała można wyjść. Trzeba wstać i wierzyć, że po drugiej stronie dobro jest. Trzeba iść, to przecież Stwórca kazał sercu memu pić. Trzeba żyć. Stwórca kazał memu sercu pić.
Tak więc, choć dynastia Jagiellonów rządziła w Polsce blisko dwa wieki, rządy jej opierały się nie na prawie dziedziczenia, ale na elekcji, która w praktyce nie wychodziła jednak poza krąg potomków Jagieły. Był więc on założycielem dynastii, która swe panowanie zawdzięczała stałej, przy każdej zmianie tronu ponawianej zgodzie stanów. Podkreślano nieraz, że elekcyjność doprowadziła do osłabienia władzy królewskiej i państwowej. Z drugiej jednak strony, przejawiający się w elekcjach konsensus społeczny był ważkim elementem wykształcenia się polskiej kultury politycznej. Wbrew niechętnemu Jagielle Długoszowi, który był rzecznikiem poglądów Oleśnickiego i nie żałował monarsze ciemnych barw, przedstawia się on współczesnemu historykowi jako wybitny mąż stanu i dowódca wojskowy. Potrafił rozgrywać pomyślnie wielkie zagadnienia polityki międzynarodowej, mając za partnerów cesarza, papieża i najprzedniejsze dynastie Europy. Choć nie potrafił zlikwidować zakonu krzyżackiego, dążył stale do jego osłabienia i izolacji. W życiu osobistym był bezpośredni i prosty. Jak zanotował Długosz, po bitwie pod Koronowem, w parę miesięcy po Grunwaldzie, król odwiedził wszystkich rannych rycerzy, wynagradzając szczodrze tych, którzy się w bitwie odznaczyli. Rzekłbyś, napisał dziejopis, że to nie król, ale człowiek zwyczajny, który dla równego sobie żadnej nie szczędzi pomocy i usługi. Jadał król niewyszukane potrawy, nie pijał piwa ani syconych miodów, a jedynie wodę. Działo się to może nie tylko ze względu na wszczemiężliwość, bo potrawy podawał mu zawsze ten sam zaufany sługa. Bał się pewnie Jagieły otrucia, a były w tej mierze precedensy wśród Giedymowiczów. Ulubioną królewską rozrywką były polowania. Kochał przyrodę i do późnych lat zachował wrażliwość na jej piękno. Nawet śmierć jego 1 czerwca 1434 roku była skutkiem zapalenia płuc, kiedy to na wiosnę w Medyce z upodobania i zwyczaju, jaki miał w całym życiu, a który zawsze zachował jeszcze z czasów pogaństwa, poszedł do lasu dla słuchania słowika i ucieszenia się jego słodkim pieniem, a zabawiwszy na tym słuchaniu aż do późnej nocy, zaziębił się mocno i od tego czasu zaczął na siłach zapadać, zapisał kronikarz. Nie powstrzymał się długo, żeby przy tej okazji nie wypomnieć królowi pogańskich upodobań, które jednak musiały budzić sympatię zarówno u współczesnych, jak i u potomnych. Pozostawił po sobie Jagiełło związek dwóch państw jeszcze niespójny, ale liczący się do pierwszych potęg europejskich. I pozostawił dwóch synów, Władysława i Kazimierza. Od niego bierze początek dynastia Jagiellonów, z której panowaniem związane są czasy największej świetności korony Królestwa Polskiego. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam za dwa tygodnie. Leszek Wróbel.
W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie. Grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają. Na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają.
Żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mej ręce lśniła sroka obrączka srebrna jak u ptaka. I
górą, za górą, za drogą. I ja żegnałam nieraz kogo. I ja żegnałam nieraz.
Gęsi już wszystkie po wyroku nie doczekają się kolędy. Ucięte głowy ze łzą w oku zwiędną jak kwiaty, które zwiędły.
Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się.
I ja witałam nieraz kogo, chociaż paliły wstydem skronie i powierzałam.